Audycja wczoraj, dziś i na wieki. Witam miłych słuchaczy. Wiosenny, sobotni wieczór w osobach Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z sytuacją zdrowotną i ekonomiczną dotyczącą społeczeństw naszego globu zapewne nasuwają i dla naszych słuchaczy wiele pytań. Media, eksperci w dziedzinie zdrowia i gospodarki na swój sposób próbują ustosunkować się i wyjaśnić zachodzące zmiany. W jednym wszyscy są zgodni, że warunki życia na naszej planecie uległy nieodwracalnej zmianie. Obecne wydarzenia powodują, że świat pozostaje w stanie bojaźni i niepewności.
Na czym polega ta specyfika obecnego kryzysu w porównaniu do poprzednich kryzysów? Wybory prezydenckie w USA w 2016 roku były pierwszymi wyborami, gdzie środki masowego przekazu docierały do niezwykle wielkiej liczby wyborców. Obecna pandemia to również pierwsza pandemia, gdzie poprzez media społecznościowe informacja dostępna jest wszystkim niezwykle szeroko i natychmiastowo. W czasie poprzedniego kryzysu ekonomicznego w 2008 roku technologia nie była jeszcze w stanie zapewnić takiego przekazu informacji jak obecnie. Mamy życzenie spojrzeć na obecne zmiany z punktu widzenia Słowa Bożego.
Przeczytajmy słowa Ewangelisty Łukasza. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Patrząc z jednej strony na te słowa Ewangelisty, a z drugiej strony na obecną sytuację, dostrzegamy pewne powiązania. Nastrojem towarzyszącym obecnej sytuacji jest stan bezradności i o tej bezradności również wspomina Ewangelista. Mimo usiłowań wiedzy medycznej i dobrej woli, ludzkość wciąż nie zdołała się uporać z tą sytuacją. Równocześnie drugim stanem, o którym wspomina Ewangelista, jest omdlewanie z trwogi. To coś więcej aniżeli tylko sam strach. Utrata pracy, zabezpieczenia materialnego, utrata własnego zdrowia lub zdrowia bliskich, niepokojące statystyki zachorowań i ofiar śmiertelnych, to wszystko powoduje omdlewanie ze strachu, jak wspomina Ewangelista.
Na obecne problemy spójrzmy z szerszej perspektywy czasowej i proroczej wizji boskiego planu. Król Salomon zadał kiedyś pytanie: czy jest coś, o czym można by powiedzieć? Oto jest coś nowego? Jego odpowiedź brzmiała: dawno to już było w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Księga Kaznodziei Salomona, 1 rozdział. Czyli każde pokolenie przechodziło jakieś trudności. Popatrzmy na czas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana, zaraz na początku IV wieku naszej ery. Ten 10-letni okres prześladowań jest według historyków najbardziej krwawym i brutalny w czasach pogańskiego Rzymu. Dopiero dekret mediolański przyniósł ulgę i zakończył ten okres. Żyjący wówczas patrzyli na swe doświadczenia z wąskiej, 10-letniej perspektywy prześladowań. Dziś, znając historię chrześcijaństwa, spostrzegamy te 10 lat jedynie jako znikomy fragment szerokiego obrazu tej religii. Dlatego analizując współczesne problemy, zauważamy, iż świat swej historii w jakiejś mierze spotkał się już z podobnym problemem na swej drodze.
W przeszłości bywały nawet gorsze doświadczenia jak obecne. Przykład: w XIV wieku w epidemii dżumy zginęło 200 milionów ludzi. Epidemia zniszczyła 30 do 50% populacji Europy. Grypa hiszpańska w latach 1918-19 zabiła 50 milionów ludzi. Patrząc na te wydarzenia z punktu widzenia świadectw biblijnych, zobaczymy nową sytuację z szerszej perspektywy czasowej, która pozwoli nam lepiej zrozumieć Boże zamiary. Również historia dostarcza nam wiele cennych lekcji. Istnieje taka zasada, że historia nie biegnie w linii prostej, ale przebiega w kształcie koła, czyli historia się powtarza. Skoro tak, to ludzkość powinna uczyć się z doświadczeń poprzednich pokoleń. Posłużmy się przykładem króla Nabuchodonozora i jego doświadczenia.
Gdy król Nabukadnezer po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświęcenia mojej wspaniałości? Prorok Daniel, 4 rozdział. Zapewne król, patrząc na potęgę swojego imperium i miasta, miał powody do satysfakcji. Miał również powody do dumy i zadowolenia. Przed nim roztaczał się obraz bogatego Babilonu. Moglibyśmy usprawiedliwić króla z jego zadumy nad wielkim Babilonem, gdyby nie poprzedni sen, który tłumaczył mu Daniel. Sen o ściętym drzewie, opasonym żelaznym łańcuchem. Ten sen miał być ostrzeżeniem dla króla, które brzmiało: zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Proroctwo Daniela, 4 rozdział. Przesłanie to oznaczało: upokórz się, zostaw swoją dumę. Czy jednak król zmienił stan swojego umysłu? Po roku czasu widzimy króla na murze miasta w stanie zachwytu nad swymi osiągnięciami. Ostrzeżenie w postaci snu z drzewem nic nie pomogło.
Król Nabuchodonozor został wypędzony z pałacu. Przez 7 lat żywił się trawą, przebywając wśród zwierząt. Potomek króla, Baltazar, zginął z rąk Persów. Taki koniec miało babilońskie imperium. Co uczy historia? Babilonia przetrwała 70 lat. Władza Medów i Persów to okres około 2 wieków. Imperium greckie. Aleksander Wielki zginął w młodym wieku, nie doczekawszy się potomka. Imperium rzymskie trwało około 5 wieków. Imperium otomańskie 7 wieków. Jeśli popatrzymy na imperia kolonialne, z największym brytyjskim, to ich władza też przeminęła. Supremacja nad światem się skończyła. Czasy nam bliższe. Związek Radziecki przetrwał 70 lat. Jaką lekcję tu znajdujemy? Czy sowieccy przywódcy nie byli przekonani o swej wieczności władzy i idei? Czy Hitler nie mówił o 1000-letniej Rzeszy Niemieckiej? Historia pokazała, że moc i potęga mocarstw przemija, bez względu na najlepsze usiłowania przywódców. Bóg ma swój plan w stosunku do ludzkości.
Skoro Biblia ma być drogowskazem, posłużmy się przykładem budowy świątyni Salomona. Salomon dokończył budowę świątyni i teraz prosi Boga o błogosławieństwo na ten przybytek. Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie Boże mój. Wysłuchaj donośnej modlitwy, jaką Twój sługa zanosi do Ciebie. Niechaj oczy Twoje otwarte będą nad tym przybytkiem dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś. Tam będzie imię moje, abyś wysłuchiwał modlitwy, jaką Twój sługa będzie zanosił na tym miejscu. 2 Księga Kronik, 6 rozdział. I odpowiedź Pana Boga: Ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Druga Kronik, 7 rozdział. Ale Salomon i Izrael słyszy również ostrzeżenie: jeżeli lud zgrzeszy, zostanie kara, gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Druga Księga Kronik, 7 rozdział.
Jeśli Salomon i jego lud nie pozostanie wierny temu przybytkowi i Bogu, Pan Bóg zapowiada konsekwencje. Chociaż przykład ten dotyczy Izraela, to jednak w szerszym sensie odnosi się także do całej ludzkości. Wymienione są tu konkretne przykłady boskiej kary za nieposłuszeństwo Izraela wobec Boga. Brak deszczu, susza, zaraza i szarańcza. Jako przykład niech posłuży ostatnie lato w Australii, które jest żywym przykładem odnośnie suszy i pożaru. Spłonął obszar wielkości połowy powierzchni Polski. I również przykład współczesnej plagi szarańczy afrykańskiej. Chmara szarańczy to około 150 milionów osobników, które są w stanie pożreć 300 ton roślin. Szacuje się, że na obszarze około 2,4 tysiąca kilometrów kwadratowych zajętym obecnie przez szarańczę może być łącznie od 100 do 200 miliardów osobników szarańczy. Znaczy to, że dziennie owady te pożerają od 200 do 400 ton roślinności, potencjalnej żywności dla zwierząt roślinożerczych oraz dla ludzi. W swym ostrzeżeniu do Izraela Bóg również wymienia zarazę albo powietrze morowe. Co więc wynika z ostrzeżenia danego Salomonowi odnośnie grzechu Izraela?
Otóż Bóg nigdy nie czyni rzeczy losowo, przypadkowo. Ma on zawsze konkretny plan. Potwierdzeniem celowego boskiego działania niech będą słowa proroka. Czytamy: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca się do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Prorok Izajasz, 55 rozdział. Plan boski jest doskonały, dlatego cokolwiek dzieje się na świecie, włączając w to obecną pandemię, jest częścią tego planu i ostatecznie przyczyni się dla dobra ludzkości. Doskonałość boskiego planu leży w fakcie, że Bóg widzi koniec na początku. Bóg posiada najszerszą perspektywę, jaka jest możliwa. Na końcu tego tunelu znajduje się obiecany stan wiecznego zadowolenia, który wspaniale pokazał objawiciel Jan. Czytamy: i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienie, 21 rozdział. To są obiecane warunki po drugiej stronie tego tunelu. Aby tam jednak dotrzeć, ludzkość musi ciągle doświadczyć skutku grzechu, w jakim się znalazła po upadku Adama. Społeczeństwa, przywódcy, system medyczny i ekonomiczny, organizacje religijne, wszyscy są próbowani, ale równocześnie jest też próbowana nasza wiara.
W Biblii jest wiele przykładów zachowań osób w sytuacjach niezwykle ekstremalnych. Jak reagował prorok Eliasz po wycięciu proroków Bala, gdy uchodził z życiem przed Izabel? Czytamy: Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż ja jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Ale Eliasz zostaje obudzony dotknięciem anioła i słyszy anielskie słowa: wstań, posil się. Podobnie obecne problemy są próbą dla nas. Jesteśmy oceniani na podstawie naszych reakcji, naszego postępowania wobec bliźnich. Możemy doświadczać upadków, ale upadki są częścią wzrostu. Nawet jeśli znajdziemy się w sytuacji jak Eliasz, wyczerpani, niewidzący nadziei, pomyślmy o tym wzmacniającym dotyku anioła, o jego ciepłych słowach: wstań, posil się. Eliasza wzmocnił placek i woda, a o sile tego pokarmu szedł następne 40 dni.
Patrząc na obecną sytuację na świecie, miejmy w pamięci to doświadczenie Eliasza, dotyk anioła i wzmacniający posiłek Słowa Bożego, który może być również naszym udziałem. Podsumowując te prorocze słowa, pamiętajmy, że jednym rozwiązaniem dla wszystkich ludzi i dla wszystkich ludzkich problemów jest Królestwo Boże, o które każdego dnia się modlimy, aby to Boże Królestwo nastało. Obecne królestwa muszą upaść. Panie, Boże nasz, Władco Wszechświata, akceptujemy to i zgadzamy się z Twoim mądrym planem zbawienia. Często czytajmy słowa psalmu 46, że Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. I z tą nadzieją żegnamy naszych drogich słuchaczy do czwartej soboty następnego miesiąca. Dobranoc.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry.